Na pewno wszyscy mamy taką świadomość, żeby nie wiem, jak ktoś mądry głosił konferencję, nie wiem jeszcze, jak ciekawe opowiada świadectwa, dopóki na te słowa nie spłynie łaska Ducha Świętego, nic z tego nie będzie, pójdziemy do domu, zapomnimy, jutro już nic z nas nie będzie pamiętał o naszym dzisiejszym spotkaniu. Jedynie wtedy, kiedy spłynie łaska Ducha, może zostać poruszone przynajmniej jedno serce. I teraz co zrobić, żeby łaska Ducha Świętego spłynęła na tego bereźnika i grzesznika wielkiego, jakim jest Budziaszek? Jesteśmy w Kościele, to na pewno wiemy, że to trzeba wzywać Ducha Świętego. Ja natomiast zostałem obdarzony jakąś dziwną łaską, czego bym w życiu sam nie wymyślił. Powierzcie mi, to, co się wydarzyło w moim życiu, ani nie marzyłem, ani się nie uczyłem, ani nie pragnąłem tego, że będę jeździł po całej kuli ziemskiej i coś opowiadał. Na czym polega ta łaska? Zobaczcie, że gdziekolwiek pojawia się Matka Najświętsza, natychmiast pojawia się Duch Święty. Bo jakby to można było inaczej wytłumaczyć? Kiedy do starszej niewiasty, mądrej niewiasty, żony dostojnika kościelnego Zachariasza, przychodzi 15-letnia kuzynka po to, żeby sprzątać, prać, gotować, zamiatać, a ta staje jak wryta i niemal krzyczy, a skądże mi to, że Matka mojego Boga przychodzi do mnie? My dzisiaj wszyscy wiemy, kto to jest Matka Najświętsza, ale ciotka Ela, mama Jana Chrzciciela, przecież nie wiedziała. Albo powiedzcie mi, panowie, skąd ci ludzie na weselu w Kanie Galilejskiej, kiedy zabrakło rozweselacza i zanosiło się na wielki skandal, dlatego że wesele w Izraelu miało trwać co najmniej tydzień, po trzech dniach zabrakło wina. Co by o tym ludziska opowiadali, jak to młodzi nie przygotowali się do tego wesela? I skąd oni mogli przypuszczać, że Maryja, która została zaproszona na to wesele do pieczenia placków i do pomocy, może wszystko załatwić u swojego syna? Słuchajcie, tak działa Duch Święty. Czyż Pan Jezus III nie dokonał żadnego cudu? To skąd oni mogli wiedzieć? Gdziekolwiek jestem na świecie, w jakiejkolwiek ambasadzie albo na innym zgrupowaniu muzycznym, kiedy proszą mnie, żebym powiedział jakieś dwa słowa, wierzcie mi, nie odważyłbym się powiedzieć ani pół słowa, dopóki na chwileczkę nie pójdę do mamy. To co 20 sekund. Jeżeli ktoś z Państwa chce, niech się przyłączy do mnie. A jak ktoś jest z innej drużyny, proszę o 20 sekund cierpliwości. Dlatego mówię z innej drużyny, bo czasem jestem zapraszany do kościołów protestanckich, a oni mają troszeczkę inny stosunek do Matki Bożej niż my. Ale dobrze było, żeby się ktoś dołączył, bo będzie wtedy większa moc. Mówię, Mateczko, to naprawdę nie ja wymyśliłem, tylko Ty we wszystkich swoich objawieniach nieustannie powtarzasz. Kochane dzieci, w momencie, kiedy wy na ziemi odmawiacie pozdrowienia anielskie, ja stoję przed Bożym tronem i załatwiam wasze sprawy. A to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że demony was w tym momencie nie mogą dosięgnąć. Jesteście jakby za zasłoną dymną. Demony was nie widzą. Zauważcie, że gdziekolwiek pojawia się Maryja, nie ma demonów. Nie ma demonów. Żaden demon, zobaczcie, we wszystkich egzorcyzmach, żaden demon nigdy nie powiedział słowa Maryja. Tylko ona. Zawsze tak się pada ona. Gdziekolwiek jest Matka Najświętsza, natychmiast jest Duch Święty. Także spróbujmy to 20 sekund. Najpiękniejsza modlitwa. Zaraz po Aniele Boże, mama mnie uczyła tej modlitwy. Po polsku brzmi najpiękniej, chociaż muszę teraz w kilku językach to już umieć, ale po polsku to brzmi najpiękniej. Wszyscy umiemy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. I Matko pięknej miłości. Amen. Cały lud odpowiedział amen. Amen.
Amen.
Nie brzmi.
Amen.
Nie brzmi.
Amen.
Co się krępujecie? Wiecie, znaczy amen? Niech się tak stanie i się stanie. Słuchajcie, dwa słowa krótkie o mnie. Ja nazywam się Jan Budziaszek. 72 lata temu ochrzcili mnie w Krakowie i tak to się niby zaczęło. Na dobrą sprawę zaczęło się dopiero 40 lat później, dlatego że każdy człowiek ma swój czas spotkania z Panem Bogiem. Jeden ma w kołysce, inny na łożu śmierci. Każdy z nas inaczej. Dlaczego tak się dzieje, nie wiem. Dowiemy się podobno 5 minut po śmierci. I to już żadna zasługa na sąd ostateczny. Tam nas będą pytać o uczynki miłosierdzia. Czyli normalnie jestem jakby żonaty z kobietą. Mam dwójkę dzieci już dawno po studiach. Od 45 lat jestem już żonaty. Na co dzień na pewno słyszeliście, że od 50 ponad lat pracuję zawodowo jako perkusista i teraz bardzo proszę, żeby nie mylić dwóch pojęć, bo jak wiecie, w każdym zespole, żebyśmy się widzieli, w każdym zespole dzielimy ludzi na muzyków i na perkusistów. Muzycy to są ci, którzy muszą umieć nastroić gitarę, muszą się uczyć funkcji, harmonii, a perkusista wystarczy, że ma trochę poczucia rytmu jak małpa i on może się załapać w każdym zespole. Tak was kiedyś to pytał o Budziaszka, może się śmiało powiedzieć, jest to gość, który ponad 50 lat pracuje zawodowo jako perkusista, młodzi ludzie wydają jako małpa, a to właściwie na jedno wychodzi. Najbardziej w Polsce kojarzą mnie ze słowem Skaldowie, dlatego że ta przygoda trwa 52 lata i nikt by nie powiedział, jak spotkaliśmy się z kolegami w 65 roku ubiegłego stulecia, że będziemy grać do tej pory. A tu końca nie widać. Słuchajcie, kontrakty przychodzą na przyszły rok. Być może, że z nami będzie tak jak z Mieczysławem Fogiem, był takim piosenkarz jeszcze sprzed II wojny światowej. Jak skończył 80 lat i jeszcze śpiewa, to się go dziennikarze pytali: panie Mieczysławie, czy pan tak jeszcze długo będzie jeździł i śpiewał? On trochę takim czesącym głosem zawsze odpowiadał: lekarz mnie przepisał do śmierci. I dopiero może jak zaczniemy umierać po kolei, ta przygoda się skończy. Naprawdę końca na razie nie widać. Ale słuchajcie, nie dlatego jestem zapraszany gdzieś tam po całym świecie, bo stała się dziwna rzecz w moim życiu, w czym jest 0, 0, 0 mojej zasługi. Od ponad 30 lat piszę codziennie najwspanialszą historię, jaka kiedykolwiek wydarzyła się na kuli ziemskiej, najbardziej niesamowitą, czasami wręcz kryminalną, jest to historia mojego życia. Z tym, że ta historia, ona jest ciekawa tylko i wyłącznie dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że każdy z was, nawiązuję do tej arki, zresztą bardzo dziękuję księdzu za konferencję dzisiejszą, w ogóle fantastycznie. Każdy z was przeżywa 100 razy ciekawszą historię od mojej. To ktoś z państwa może zapytać, to dlaczego ty piszesz, Budziaszku, a nie ja? Ja też o tym bardzo długo nie wiedziałem, a teraz wiem na 1000%. Wszystko w życiu jest łaską. To, że pozwolono nam się urodzić, popatrzcie, ilu dzisiaj dzieciom nie pozwalają się urodzić. Dowiedziałem się ostatnio w Ameryce, że w zamachu na World Trade Center 11 września 2001 roku zginęło dokładnie, z dokładnością do jednego miejsca, tyle, ile codziennie popełnia się statystycznie aborcji w Stanach Zjednoczonych. W zamachu na World Trade Center zginęło dokładnie tyle samo ludzi, ile codziennie popełnia się aborcji w Stanach Zjednoczonych. Gdybyście tak codziennie ćwiczyli psalm 139, jeszcze słowo nie powstało na języku, a ty już znałeś, panie, ty wiesz, kiedy siadam, kiedy wstaję i wszystkie moje myśli nie są ci obce. I tam jest takie jedno zdanie, które mnie najbardziej poraża. Dni określone zostały, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. Czy sobie potraficie wyobrazić, że o naszym dzisiejszym spotkaniu tutaj u Pana Boga było zapisane, zanim cywilizacja powstała na tej planecie? Bo jak wiecie, w sferze ducha nie ma pojęcia czasu i przestrzeni. Jest konstans. To było, jest i będzie, to wszystko jest teraz. I to nam się wydaje, że jesteśmy fajnie, bo zostaliśmy tutaj, ktoś nas tutaj zebrał, krzyknął, czy ksiądz, czy Wojtek, czy ktoś, nie wiadomo kto. A to wszędzie to samo. To nie wyście mnie wybrali. To ja was wybrałem. Ja was tutaj dzisiaj przyprowadziłem, bo jesteście dla mnie bardzo ważni. Zobaczcie, było 12 apostołów, a 3 było wybranych. Jan, Jakub i Piotr. Nie dlatego, że oni byli lepsi od pozostałych, tylko dostali większe zadanie. I to, że ktoś nas dzisiaj zgromadził, was zgromadził w tej grupie, to nie dlatego, że jesteście lepsi, tylko dostaliście większe zadanie. Zawsze młodzieży opowiadam, żeby łatwiej było zrozumieć, o co chodzi mi z tą łaską. Taki prosty przykład, że gdyby ktoś mojemu profesorowi poloniście, jak maturę zdawałem 53 lata temu, powiedział, że Budziaszek będzie pisał jakieś artykuły, nie daj Boże z tego powstanie jakaś książka, to by się przewrócił ze śmiechu, z całym grodem pedagogicznym. Na pewno by powiedział: Budziaszek, ten bęcwał po moim trupie. A tu się stało rzeczywiście po jego trupie, bo to był stary, zacny profesor, a ja zacząłem pisać dopiero 20 lat po maturze. O czym ja tam piszę? Ja odnoszę wrażenie, jakbym brał udział w jakiejś genialnej sztuce teatralnej, gdzie ja jestem aktorem. Nad tą sztuką czuwa jakiś fenomenalny reżyser, który mówi do mnie codziennie na pobudkę, kiedy rozważam pierwszą tajemnicę różańca. No to jest taka sprawa, o tym różańcu mam coś tu powiedzieć. Słuchajcie, miał kiedyś jakiś problem. Ja w ogóle pochodzę oczywiście z religijnej, katolickiej rodziny. Moja mama była bardzo religijna, ojciec delikatnie mówiąc, spokojnie mówię tak, nie? I moja mama przez całe życie modliła się trzecią tajemnicą bolesną za mnie. żeby Jasiu kiedyś nie wstydził się przyznawać do Pana Jezusa. Zawsze mam do niej dzisiaj pretensje, cóż mi kobieta najlepszego narobiła. Prawda, ma siedzieć w domu, czytać gazetę wyborczą albo oglądać TVN, to muszę jeździć po całej kuli ziemskiej i coś opowiadać, słuchajcie. Poszedłem przed Jezusa ukrzyżowanego, miał jakiś problem, tak. I tam w ogóle miałczałem coś przed tym krzyżem i przyszedł mi taka myśl. Czemu do mnie przychodzisz? Idź do matki. Matka ci we wszystkim pomoże. I poszedłem do Maryi, tak zwane przypadkiem, nieprzypadkowym, aczkolwiek to było wszystko gdzieś tam na górze ukartowane. I mama mi dała do ręki rzecz, którą wszyscy mamy przy sobie. Jak wiecie, Ojciec Święty rozdał Polakom 40 milionów różańców. Każdy satetyczny Polak dostał od Ojca Świętego najważniejszą broń przeciwko szatanowi. I mówi, kochany synku, to jest tajemnica sukcesu życiowego w 15 rozdziałach. Dzisiaj ojciec założył jedną piątkę, powiedzmy w 20 rozdziałach. Jeżeli chcesz cokolwiek w swoim życiu osiągnąć, nieważne w jakim temacie, może być krawcem, szewcem, prezydentem, kardynałem, nieważne kim, musisz codziennie stawać w poszczególnych tajemnicach różańcowych i bez przerwy porównywać swoje życie do życia Jezusa i Maryi. To się zaczyna bardzo prozaicznie. Szkoła Maryi, jedyna, najpewniejsza droga do zbawienia, do Jezusa. Szkoła Maryi. Szkoła Maryi. Zresztą zauważcie, to może będę przeskakiwał znowu, bo to, kiedyś profesor od homiletyki w seminarium wrocławskim powiedział, proszę pana tam mówi, a pan chaotycznie. Pan przeskakuje z kwiatku na kwiatek, a proszę pana, konferencja to musi być przygotowana, musi być wstęp, zakończenie, rozwinięcie, proszę pana, a pan to tak tutaj. A ja mówię, chłopie, gdyby tak było, to ja bym poszedł do seminarium, a ja nigdy nie wiem, o czym będę opowiadał. Coś wam zacząłem mówić i nagle przychodzi mi myśl. I muszę ją od razu sprzedać, zanim wrócę do tamtego. Zobaczcie, ile razy dzieje się coś trudnego na kuli ziemskiej. Mama natychmiast się tutaj pojawia, kiedy ludzkość zbliża się do jakiegoś zakrętu dziejowego. Pamiętacie XVI wiek, początek XVI wieku, islam zdobywa Konstantynopol, wybierają się na Rzym. Sulejman Wielki, wspaniały, mówi, że on sobie zrobi stajnię dla koni na Watykanie. Słuchajcie, Aztekowie nie mogą sobie poradzić, bo zresztą i tam byli Dominikanie i Franciszkanie, nie mogą sobie poradzić, bo codziennie muszą złożyć około 80 tysięcy młodych serc, wyrwać i dać swoim bogom. I wtedy 12 grudnia 1531 roku Matka Boża się ukazuje i w przeciągu jednego, Juanowi Diego, w przeciągu jednego roku mamy ochrzczonych 10 milionów Indian. Co się dzieje na początku XVI wieku w Europie? Luther wyprowadza ponad 10 milionów ludzi w Europie z kościoła. Anglikanie się odłączają. Calvin i słuchajcie, zostaje sam papież Pius V i cały, naprzeciwko islamu, luteranie Niemcy kolaborują w ogóle z islamem, Anglicy tak samo, on zostaje sam. I Sulejman wspaniały mówi, idę na Rzym, ale bardziej obawiam się różańca tego papieża Piusa V niż całej armii Wilhelma. No i wiecie, bitwa pod Lepantem, to wszystko znacie, 7 październik, na sztandarach mieli wypisane, słuchajcie, z Marią zwyciężaj. Był jeden gość, który poruszył, czyli Polska miała bardzo dużo w tym układ. I słuchajcie, garstka okrętów hiszpańskich, weneckich powoduje olbrzymią armadę turecką. Może dlatego, że właśnie admirał, który prowadził tą garstkę hiszpańskich, weneckich okrętów, miał w swojej kabinie pierwszą kopię Matki Bożej z Guadalupe, do której się modlił, ale to tak, popatrzcie dalej, co się dzieje. Islam nie zdobył Rzymu. Dalej, co się dzieje? Mamy rewolucję francuską. Matka Boża ukazuje się ponad 100 razy we Francji. Mamy Lourdes, La Salette, objawienie cudownego medalika. No i płaczę, rewolucja francuska to było tak totalne spustoszenie w duchowości, w ogóle w etyce. Wszystkie te filozofie genderowskie to są wszystko zdobycze rewolucji francuskiej, które dzisiaj docierają do Polski. Dalej. Słuchajcie, tuż przed wybuchem rewolucji październikowej. Jak wiecie, rewolucja październikowa miała objąć całą Europę od wschodu, od Moskwy, od zachodu, od Portugalii. W Portugalii był jeszcze mocniejszy środek komunistyczny niż w Moskwie. I tam się ukazuje mama od 13 maja do 13 października, każdego 13 mówi wiele rzeczy, że jestem oczywiście królową Różańca Świętego, że dalej nie mogę utrzymać karzącej ręki mojego syna. I mówi, dzieci, pokuta, różaniec. I co nas interesuje, na przykład Polaków powinno interesować ten 13. Ona mówi, ten 13 dzień każdego miesiąca musimy odebrać szatanowi, musi być poświęcony mojemu niepokalanemu sercu. I kto ci się kojarzy, że 13 maja 81 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie o godzinie 17:17, o tej samej godzinie i minucie, w której odbyło się pierwsze objawienie Matki Bożej w Fatimie, padają strzały do Ojca Świętego. Tego samego roku, 13 grudnia, padają strzały do Polski. Polska katolicka, jak wiecie, jest największym zagrożeniem dla masonerii europejskiej i w planach masonerii ma zniknąć w ogóle z mapy Europy. To, co się dzisiaj widzimy, to wszystko, to jest kontynuacja, to jest cały czas się to dzieje. I słuchajcie, od 81 roku, od święta Jana Chrzciciela, tego, który prostował ścieżki Jezusowi, ukazuje się do dzisiejszego dnia. Pisze na południu Jugosławii, mówi: jestem królową pokoju, pokój, pokój, pokój. Bardzo potrzebuję waszej modlitwy. Tylko modlitwą i postem możemy zatrzymać wojny i kataklizmy, które grożą światu. Przychodzę ostatni raz na ziemię, żeby uratować ludzkość przed samą zagładą. Szatan chce zniszczyć człowieka i waszymi rękami chce zniszczyć wszelkie stworzenie, włącznie z planetą, na której zamieszkujecie. Jest nagromadzone, słuchajcie, tyle ładunków nuklearnych, że kula ziemska może się w przeciągu paru minut zamienić w proch i rozsypać się w kosmosie. I to do dzisiejszego dnia. Kochane dzieci, bardzo potrzebuję waszej modlitwy, bo tylko modlitwą i postem możemy zatrzymać wojny, kataklizmy, które grożą światu. I nawet nie wiem, czy wszyscy kojarzycie, że równe 10 lat później, 25 czerwca 1991 roku, wybucha najbardziej bezsensowna wojna w środku cywilizowanej Europy, wojna bratobójcza, słuchajcie, w Jugosławii. Ja zagrałem mnóstwo koncertów, słuchajcie, w takich grupach międzynarodowych, gdzie grali Chorwaci, Serbowie, Macedończycy. Były małżeństwa chorwacko-serbskie, w przeciągu jednego dnia zaczęli się wyrzynać między sobą. I wojna nie wybuchła, zresztą było kilka pretekstów już do wybuchu III wojny światowej, włącznie ze Smoleńskiem, włącznie z Krymem, z Ukrainą. To są wszystko preteksty do wybuchu III wojny światowej. Nie wybuchła, ale popatrzcie się, co się stało w 91 roku. 8 grudnia, w Święto Niepokalanej 91 roku, zostaje rozwiązany Związek Radziecki. 25 grudnia jest flaga Związku Radzieckiego zdjęta z murów kremlowskich. 8 grudnia oddają katolicką świątynię, katedrę katolicką, jeszcze jedyną w Moskwie, oddają katolikom, zresztą którą wybudowali Polacy w 1912 roku. Figura Matki Bożej Fatimskiej 8 grudnia wchodzi właśnie do tej świątyni. I 8 grudnia 1991 roku zostaje nadana pierwsza audycja w Radiu Maryja. No to jest tak, ona, jeszcze o innych objawieniach może nie przyjdzie, ale teraz wracam. Słuchajcie, do tego mama mi dała do ręki. I co się dziwnego stało? Słuchajcie, obudziłem się rano, dzieci spały, żona spała. Otworzyło mi się jedno oko. Pierwszy raz w sposób niemal fizyczny zacząłem odczuwać obecność jakiejś postaci, która bez przerwy przy mnie stoi. Bez względu na to, czy ja jem zupę, czy chodzę, czy śpiewam, czy gram, nieważne. Ta postać bez przerwy przy mnie stoi. Znacie ją wszyscy doskonale. Bo kiedy byliśmy maleńkimi dziećmi, przynajmniej w moim przypadku, nad moim łóżeczkiem wisiał obrazek, gdzie jakiś aniołek przeprowadza dziecinkę przez kładkę. Znacie to wszyscy. I teraz sobie wyobraźcie, budzi się 40-letni młodzieniec i czuje ktoś, że ktoś przy mnie stoi. Zaczęły się głębić we mnie myśli. Janek, to byłeś łaską Boga, będę cię prowadził. Czy pozwolisz, żebym cię prowadził? Ja sobie tak zacząłem sam odpowiadać. No dobra, a co tu się będzie działo? Jakie iskry się będą sypały? A ta myśl do mnie wraca i mówi: nic nie będzie nowego, wszystko jest, no ty, tak było. Tylko w momencie pamiętaj, kiedy wylądowałeś na tej planecie, Pan Bóg miał dla ciebie genialny plan. Tam było napisane, jakie krzyże będziesz nosił, jakich ludzi będziesz spotykał. Tam było napisane o naszym dzisiejszym spotkaniu, dzisiaj tutaj. Tam jest napisana godzina i minuta twojej ewakuacji z tej planety, a ty, rozbudowując swój intelekt, zacząłeś budować swoją wizję świata. Zacząłeś zmieniać ludzi, chciał, żeby ten polityk się zmienił, albo sąsiad, do którego mieszka, chciał, żeby trzeci zamiatał pod swoimi drzwiami. Zacząłeś stawiać ludziom warunki. I pamiętaj, dopóki swoimi butami będziesz chodził po tej planecie, nigdy nie będziesz szczęśliwy, dopóki nie przyjmiesz każdego człowieka takiego, jaki jest. Bo każdy człowiek, który stoi na twojej drodze, jest postawiony przez samego Pana Boga, jest w czymś mało, że lepszy od ciebie, to w czymś jedyny, niepowtarzalny na całej kuli ziemskiej. Nie ma drugiego takiego człowieka, który miał coś tak dobrego, jak ma każdy człowiek, którego ty spotykasz. Tylko musisz go przyjąć takiego, jaki jest. To co, pozwolisz, żebym cię prowadził? No dobra, ale... Jakie ale? Czy pozwolisz? Ty niczego nie wymyślaj, żadnych mądrych rzeczy, broń Boże, pobożnych rzeczy, tylko ja cię będę prowadził. Ale pamiętaj, moje prowadzenie polega na tym, że to Pan Bóg każdego człowieka stawia na twojej drodze. Tylko wysłuchaj go do końca. No, Ale jak? No takie proste. Czy jesteś w stanie dzisiaj zrezygnować ze wszystkich twoich marzeń, planów życiowych, żeby mnie jak były dobre i szlachetne? Tylko pamiętaj, no, całe prowadzenie polega na tym, że to Pan ustawia każdego człowieka na twojej drodze, tylko wysłuchaj go do końca. I kiedy tak walczyłem z moimi myślami, jak to jest, bo tutaj myśli wracają, wychodzą w ogóle jakieś, nagle gdzieś tam zamajaczyła mi przed moimi oczami scenka ze zwiastowania. Przychodzi Archanioł Gabriel do 15-letniej dziewczyny i mówi, będziesz matką Syna Bożego. Sobie wyobrażam, wyobraźcie sobie, macie dzieci takie w takim wieku, albo młodsze, ja mam wnuki starsze, nie? Słuchaj, będziesz matką Syna Bożego, to 15-letnia dziewczyna mówi, dobra, ale żeby to dziecko się urodziło, to potrzebny jest jakiś facet, nie? Jakiś mąż jest potrzebny. A nie mówi, zostaw to Duchowi Świętemu. Zostaw to Duchowi Świętemu. Czy wierzysz to, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych? Czy ktokolwiek raz w swoim życiu zastanowił się nad tym, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych? I wszystko, co się dzieje w naszym życiu, wszystko dzieje się z dopustu Bożego. Bo On jest wszechmogący. Tak, wiadomo, tragedia smoleńska zrobiona ludzką ręką, ale z dopustu Bożego. Były powodzie w Polsce, zaniedbania ludzkiego, ale z dopustu Bożego w bardzo konkretnym celu. I Maryja wtedy odpowiedziała aniołowi jedno zdanie, które jest podstawą mojego szczęścia na tej planecie. Oto ja, służebnica Pana mojego, niech mi się stanie według słowa Twego, bo nie ma nic lepszego na niebie i ziemi, jak święta wola Boża, żeby nie wiem, jak bardzo nie zgadzałeś się z moją wolą, jest zawsze dla mnie dobra, jest zawsze dla mnie zbawienna. Więc słuchaj, dostałem łaskę, bo to jest łaska, że nie wstanę inaczej z łóżka bez względu na to, czy się 5 minut, czy 10 godzin, dopóki nie odmówię pierwszej dziesiątki różańca w szkole Maryi, i mówię, nie wiem, co mnie dzisiaj spotka. Nieważne, czy smutne, czy radosne, jest dobre dla mnie, bo od Ciebie pochodzi, więc pozwalam, abyś mnie prowadził. No i słuchajcie, tych przykładów trzeba było jest kilkanaście moich książek tłumaczone na różne języki. Będzie się można z nimi zapoznać po naszym spotkaniu. Słuchajcie, jak ważny jest każdy człowiek, który staje na naszej drodze. Na jedno z moich pierwszych spotkań rekolekcyjnych jechałem do takiej maleńkiej miejscowości Kozy na południu Polski. To między Kętami a Bielskiem Białą. Jest taka duża wieś, albo małe miasteczko, autobusy po pierwsze się tam nie zatrzymują. Nie miałem jeszcze wtedy taksówki służbowej, którą dostałem od Matki Bożej, to też druga historia, to też książka można przeczytać. I proboszcz, który mnie zaprasza, mówi, panie Janku, jak pan będzie do nas jechał, to proszę poprosić kierowcę, jak będziecie planowo stali w Kętach, żeby się panu zatrzymał w tych Kozach, to może się panu zatrzyma. Słuchajcie, siadłem do pierwszego autobusu relacji Kraków-Cieszyn o godzinie 6 rano. Przed świętami bardzo dużo ludzi, słuchajcie, dużo ludzi na stojąco. Kierowca odpalił swoją taksówkę i od razu włączył magnetofon. Z magnetofonu popłynęły dźwięki, była wtedy bardzo popularna w Polsce, nazywała się piosenka chodnikowa. Dzisiaj troszeczkę zamieniła się w disco polo, ale treści są mniej więcej podobne w cyklu. Jedna baba, drugie babie, przechodziła do... I słuchajcie, konsternacja w autobusie. Jakiś facet podniósł się z tyłu i krzyczył do tego kierowcy przez cały autobus. Panie kierowco, niech pan wyłączy ten magnetofon. No wie pan, co pan nas tu będzie puszczał? Proszę wyłączyć ten magnetofon. No wiecie państwo? A z przodu autobusu siedziała bardzo elegancka pani, taka około 40 metrów w kapelusiku. Ona się odwróciła do tego faceta i teraz ona krzyczy przez cały autobus. Gbur jakiś! Nie podoba mu się! To niech wysiada! A do tego kierowcy się odwróciła. Panie kierowco, niech pan gra, niech pan gra. Takie piękne piosenki, to będzie nam wesoło. Ja sam myślę, no cześć, za chwilę będę musiał podejść do tego kierowcy i nie daj Boże powiedzieć mu, że jadę na rekolekcję. No to nie ma siły, żebym się zatrzymał. Ale słuchajcie, ale po godzinie jazdy jedziemy po drodze do tego kierowcy. On jeszcze stoimy w Kętach, on sobie siedzi, coś tam notuje za kierownicą. Mówię, dzień dobry panu, bardzo panu przepraszam. Czego tam? Czy pan by nie był taki uprzejmy, dzisiaj wyjątkowo, nie zwolnił troszeczkę tej polskiej taksówki w Kozach, to ja sobie wyskoczę? Kierowca odwrócił się do mnie z kamienną twarzą i mówi, nienawidzę kurs. Nie ma takiej możliwości. My to bardzo bardzo przepraszam. Ja pierwszy raz w życiu do tych kurs jadę. Być może, że po tej mojej pierwszej wizycie też się zapałam wielką miłością do tych mieszkańców, ale wie pan, jadę na rekolekcję, pierwsze spotkanie mam o godzinie 8. Jeżeli teraz nie wysiądę, to nie wiem, czy będę miał jakieś połączenie z Bielska. A jak się nie da, to bardzo pana przepraszam. Nie? On znowu się odwraca do mnie i mówi, nie ma takiej możliwości, bo nienawidzę kurs. Bardzo pana przepraszam. Usiadłem na swoim siedzeniu, trzy rzędy za kierowcą po prawej stronie i myślę sobie tak, no to znaczy, że panie Janeczku, jedziemy do Bielska. Ale za chwileczkę przychodzi do mnie taka myśl, przecież ja do tych kurs nie jadę w mojej sprawie. Jeżeli ty, mateczko, wysyłasz mnie do Kuc, a chcesz, żebym najpierw pojechał do Bielska, No to czy wiesz, że jadę do Bielska? Widocznie w tym Bielsku masz przygotowaną dla mnie jakąś niespodziankę. Ja bardzo lubię takie niespodzianki. Już się cieszę, a wiem, że w moim życiu wiecie, co jest najważniejsze. Bądź wola Twoja. Bądź wola Twoja oraz bądź wola Twoja, bo nie ma nic lepszego na niebie i ziemi, jak święta wola Boża, żeby nie wiem, jak bardzo nie zgadzacie z moją wolą, jest zawsze dla mnie dobra, jest zawsze dla zmiany. I już się cieszę, że jadę do tego Bielska na Tobie niespodziankę. Ale za chwileczkę przychodzi do mnie taka kolejna myśl i mówię, Mateczko, czy wiesz, jaka jest najbardziej bolesna choroba na świecie? Wiecie, jaka jest najbardziej bolesna choroba na świecie? Jak bardzo cierpią ludzie, którzy nie potrafią przebaczać. To mamy następną sprawę tutaj. Przebaczenie, nauka przebaczenia. To Polacy znowu dostali na cały świat później. Przebaczenie, to jest przebaczenie. Te promienie to krew i woda, która wytresnęła serca Jezusowego, zrociła twarzy, oczy tego żołnierza, który przebił mu bok i w tym momencie wyzdrowiały jego oczy, jego duszę. Ale to tak na marginesie z tego, nie? Jak się cieszę, że jadę do tego Bielska i już tego, tylko mówię, najbardziej bolesna choroba na świecie jest choroba nienawiści, że nie dość, że sami cierpią, to jeszcze zarażają swoją całą najbliższą okolicę. Mówię, dziękuję Ci, Bateczko, za to Bielsko, dziękuję Ci za tą niespodziankę, która na mnie czeka, tylko proszę Cię, chociaż troszeczkę choroby nienawiści temu, zabierzmy temu kierowcy, co? I teraz muszę Wam przyznać do jednej rzeczy, której sam do końca nie rozumiem. Może ktoś z Was mi wytłumaczy. W moim życiu nigdy nie kupiłem sobie sam różańca. A od kiedy zacząłem pisać dzienniczek perkusisty, nie ma tygodnia, żeby ktoś nie podarował mi różańca. Mam taką kolekcję różańców z całego świata, gdzie byłem, że w życiu by gdzie wymyślił kształt i figur, gdzie rękę włożę do kieszeni, kurtki, słuchajcie, wszędzie to urządzenie. Włożyłem rękę do kieszeni, natknąłem się oczywiście na to. I tu, jak wiecie, tutaj na początku, przed kółkiem, są trzy koraliki. Pierwszy mówi o wierze, drugi mówi o nadziei, a trzeci mówi o... O czym mówi?
Miłość.
O trzeci? O czym? Pierwszy o wierze, drugi o nadziei, a trzeci?
O miłości.
Oczywiście, love, on mówi o miłości. Złapałem ten trzeci i ściskam o mało. Nie poszły soki z tego drewnianego wtedy koralika. Mówię, Mateczka, ja Ci dziękuję za to Bielsko, tylko proszę Cię, chociaż troszeczkę tej choroby nienawiści zabierzmy temu kierowcy, to i zdrowaś Mario, łaskę pełna Pan z Tobą. Dalej to chyba znacie. Słuchajcie, po kilkunastu minutach jazdy i już jedziemy w kierunku tego Bielska, pojawiła się w oknie biała tablica z napisem Kozy. Mówię, no kochane Kozy, jadę do Was, ale wysyłają mnie wcześniej do Bielska. Wrócę tu może za godzinę, może za dwie, nie wiem jakie będą połączenie. Na pewno wrócę, czekajcie, na razie Jasiu jedzie do Bielska. Cześć! Tablica mignęła, jakim dziwnym trafem odwróciłem się oczami swoimi od okna, spotkałem się z oczami tego kierowcy w lusterku nad jego głową, żeby się zobaczyli, jak mnie się zrobiło głupio, bo to ja byłem autorem całej tej niezręcznej sytuacji, więc puściłem głowę i sobie pomyślałem, jej, ależ narobił bigosu, panie Janeczku. Ale kątem oka zobaczyłem, że kierowca jakoś dziwnie, niespokojnie poruszył się na swoim siedzeniu. Więc podniosłem głowę i zobaczyłem taki obrazek. Kierowca trzyma swoją dużą kierownicę, jak wiecie, kierowcy ciężarówek i autobusu mają takie duże kierownice, płaszczyźnie poziome jeszcze. Podejrzewam, że miał chyba luzy na kierownicy, bo jedzie i cały czas wafluje. Cały czas wafluje, korygując kierunek lotu. Bacie, jedzie, wafluje. I w pewnym momencie zaczął się powoli odwracać dobrze do mnie i zrobił taki dziwny gest. Tu się tu kieruje, tu wafluje, odwraca się do mnie. A co miałem zrobić? Podniosłem się, podszedłem do niego, usłyszałem drzwi się otworzyły i musiałem wysiadać w kozach. Słuchajcie, ta historia nie byłaby ani nic śmiesznego, ani nic mądrego, bo gdyby, wyobraźcie sobie, kiedy kilkanaście minut wcześniej prosiłem go, żeby mi się zatrzymał w kozach, to skąd ja bym się dowiedział, jak działa to urządzenie i jakie numery jeszcze można wykręcać naszą mateczką. Ten kierowca był największym darem, jaki opatrzność mi postawiła na mojej drodze tego dnia. Największym darem. Dzisiaj po latach zadaję sobie taką odpowiedź, może nieprawdziwą, może to moja zbyt wybujała wyobraźnia, bo kto wie, czy temu fantastycznemu facetowi, który zatrzymał mi się w kozach bez najmniejszej złotówki, był to wspaniały gość. Jego na przykład najukochańsza małżonka przed wyjściem do pracy nie przyłożyła mu żelazka do pleców, by chłopi nie było ciężko. Zdarzałem się takie numery, nie? Moje oczy widziały, że jest niegrzeczny, może nie uprzejmy, ale co spowodowało, że jest ciężko, że mu jest ciężko, to mnie już nie interesowało. Jeszcze raz wam mówię. Ten człowiek był dla mnie największym darem, jaki opatrzność zesłała mi tego dnia. Taki właśnie, jaki był. Chciałem wam powiedzieć, że to rekolekcje są kilkudniowe, że o każdej tajemnicy, bo tych spotkań moja, jak słuchacie, w domu opieki społecznej dla dziewczyną, która nie powiedziała do mnie ani jednego słowa, nie miała rąk ani nóg, taki kadłubek leżał, głaskałem ją przez kilka minut po twarzy, ktoś mi nadał tyle wiadomości, które totalnie zmieniły moje życie. Ale słuchajcie, żeby was nie zagadywać za bardzo, tu mnie ten Jezus miłosza, znowu Polska. Jeżeli Polska będzie posłusznej mojej woli, wywyższę swojej potędze i świętości, a z narodu tego wyjdzie iskra, która przygotuje świat na moje ostateczne przyjście. Słuchajcie, w ogóle niesamowite rzeczy się dzieją. To się wszystko dzieje na naszych oczach. Słuchajcie, jak byłem pierwszy raz w Ostrej Bramie, jeszcze nawalony jak Sodoma, w ogóle, słuchajcie, w ogóle, no nie wiem, w ogóle tam wylazłem po tych 39 stopniach. Tam się w ogóle pytałem, czy mam zmienić ten zawód, czy mam się wypisać z tego interesu, bo nasze życie na scenie, nie tyle na scenie, jest nie zawsze zgodne z tym, co proponuje twój syn. I tam przyszła do mnie taka myśl, z kolei potem się pojawił dzienniczku perkusisty. Nie, zostaję w tym środowisku, tylko posyłam cię do ludzi, którzy niosą podobne krzyże jak ty, a moje wybranie polega na tym, że to ty masz im pomagać, a nie szukać u nich pomocy. Teraz popatrzcie się, jaki Pan Bóg jest dowcipny. To są siostry Bożego Miłosierdzia. Matki Bożej, Bożego Miłosierdzia. W tym zakonie Pan Jezus znajduje sobie dziewczynę analfabetkę, niecałe 4 klasy szkoły podstawowej i będziesz moją sekretarką na cały świat. W zakonie Matki Bożej, Bożego Miłosierdzia ukazuje się Jezus Miłosierny. I teraz Ojciec Święty, Jan Paweł II, doprowadza do kanonizacji siostry Faustyny. Zaczyna organizować zloty młodzieży z całego świata, żeby udowodnić ludziom, że tylko wspólna modlitwa może was połączyć. Żadna partia z lewej, z prawej strony. I słuchajcie, kolejni papieże podejmują tą propozycję Jana Pawła II i w czasach ostatecznych Franciszek papież zwołuje młodzież z całego świata do stolicy Bożego Miłosierdzia, do Krakowa, która się z Bożym Miłosierdziem rozsypała po całym świecie. I teraz macie, jeżeli Polska będzie posłuszna mojej woli, wyższe swojej potędze i świętości, a z narodu tego wyjdzie iskra, która przygotuje świat na moje ostateczne przyjście. Jeszcze wracając jeszcze tutaj do konferencji, za którą dziękuję bardzo księdzu. Czy wierzycie, że grzech nieczystości dzisiaj na planecie Ziemia jest większy niż za czasów Noego, niż za czasów Sodomy i Gomory? Ludzkość musi doznać oczyszczenia od Pana Boga. Dlatego to się nam szykuje w najbliższym czasie. To wszystko wiemy, bo Matka Boża mówi, przychodzą ostatni raz na ziemię i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jest jedna rzecz. Mamy przechlapane jako chrześcijanie. Bo chrześcijaństwo to jest jedno wielkie przebaczenie. Może dzisiaj może o tym chciałem powiedzieć. Przebaczenie. Teraz dzięki Jezusowi przyszło tak przebaczenie. Pamiętacie, jak Piotr przychodzi do Pana Jezusa i mówi: Mistrzu, czy ja mam 7 razy przebaczać? A mówi: co 7? 77 razy. Bo chrześcijaństwo to jest przebaczenie. Jeżeli serce nie przebaczycie drugiemu człowiekowi, Ojciec mój niebieski nie przebaczy wam w niebie. Słuchajcie, jeżeli serca nie przebaczycie drugiemu człowiekowi, Ojciec mój niebieski nie przebaczy wam w niebie. I tak po ludzku dla nas, każdy ma jakąś zadrę gdzieś, komuś to tam, nie, prawda? Tego, tamtego, nie? A co Pan Jezus zrobił? Skąd się wziął te promienie? Otóż jak wiecie, do drużyny rzymskiej dostał się Kasjusz, żołnierz, który miał chore oczy. Nie wiadomo, jak to się stało, dlatego że każdy mężczyzna, który wchodził do armii rzymskiej, przechodził przez wiele testów, oni tam zarabiali bardzo dużo pieniędzy, ale nikt, oni nie mogli mieć najmniejszej skazy na swoim organizmie. I nagle przychodzi żołnierz, który ma bardzo słabo widzi, jest zezowaty. Ile on się musiał nacierpieć od swoich kolesiów, którzy bez przerwy mu wybrzydzali: ej, ślepy gier, zezowaty! I kiedy na Golgocie zabrzmiało, kiedy wszyscy w popłochu zaczęli uciekać do domu, do miasta, ten żołnierz podniósł włócznie porzuconą przez Abanadara, Kasjusz później zwany Longinusem, i tak się przymierzył do prawego boku Pana Jezusa, że grot tej włóczni wyszedł pod lewą opaską. I w momencie, kiedy on wyjmuje tą włócznię, z boku Jezusa wytrysnęła krew i woda, która zrosiła mu twarz i oczy, i w tym momencie wyzdrowiały jego oczy i jego dusza. Pierwszy nawrócony żołnierz rzymski to jest ten, który przebił bok Jezusowi. Dla mnie taka nauka. Jesteś jedyną szansą powrotu na Bożą drogę dla człowieka, który rani twoje serce, Wszystko teraz zależy od ciebie, co wytrysie z twojego boku, czy nienawiść i chęć zemsty, czy miłość i przebaczenie. Bo chrześcijaństwo to przebaczenie. Żeby nie wiem, jakie pobożne paciorki mówili, to jeżeli serca nie przebaczycie drugiemu człowiekowi, Ojciec mój niebieski nie przebaczy wam w niebie. Tak się łatwo mówi o tym przebaczeniu. Ja wam powiem, jak zostałem wyćwiczony do tego. To szkoła Maryi. To jest piąta tajemnica bolesna. Niestety nie mogę wam opowiedzieć o każdym, bo nie ma czasu, ale przynajmniej wam powiem o tym. Słuchajcie, kilka lat temu, może kilkanaście, zaczynam rekolekcję dla studentów w Katowicach. Ojciec mój już nie żył, mama leży sparaliżowana. Jest godzina 18, o 19 mam konferencję. Mieszkamy u wylotu z Krakowa w kierunku Katowic, autostrada, te 70 parę kilometrów, za pół godziny można przejechać. Pomyślałem, a wpadnę do mamy na kilka minut, czy jej czego nie trzeba zrobić, nie? Byłem u mamy może 5, może 6 minut, nie dłużej. Wychodzę przed dom i ku mojemu przerażeniu, że widzę, że w samochodzie nie mam szyby i nie mam radia. Pierwsza moja myśl, no Panie Boże Wszechmogący, dlaczego? Przecież ja do tych Katowic, do tych studentów nie jadę w mojej sprawie. Dlaczego dopuściłeś do tego, że ktoś wywalił mi tą szybę w kulatoradio? Jest zima, wiadomo, że bez szyby nie pojadę. Pociąg jedzie około 2 godzin. Nie wiadomo, czy będzie jakieś połączenie, więc nie jadę do Katowic. I gdyby ktoś wtedy mnie zapytał, jak stoję nad tą robitą szybą, taka kupa szła, nie? Czy jesteś w stanie przebaczyć temu obuzowi, który wywalił tą szybę i ukradł to radio? To wiecie, co by było? Gdybym ja go, kurde, złapał, nie? Podjechałem pod mój dom, wyciągam resztki tego szkła. Taka kupa szkła. No i Maruda, no co ja zrobię teraz bez tej szyby, bez tego radia? Podjeżdża jakiś samochód. Otwiera się okienko i widzę twarz mojego przyjaciela, akurat alkoholika zresztą anonimowego. Mówi, Janej, słyszałem, że jesteś do Katowic, nie? Mówi się załapać sobą. Aha, to znaczy, że jadę do Katowic. Przepakowałem moje książki, bębenki do jego samochodu. Jedziemy tą autostradą, żebyście zobaczyli, jaka straszna męka. Co ja mam opowiadać tym studentom o radości wynikającej z praktykowania chrześcijaństwa przeze mnie? Jak tu taki błąd, ta szyba, to radio, a ja mam mówić o radości? Byliśmy przed kościołem za 5:07, duszpasz akademicki czekał na mnie, mówi, o Janek, dobrze, że jesteś, ale wiesz co, wymyślimy ze studentami, że twoja konferencja będzie nie w ramach homilii, tylko po zakończeniu mszy świętej. Mówię, ha, Bogu niech będą dzięki, na całe 40 minut odwlekła się moja katorga. Znaczy, zaczęła się msza święta, wszyscy to przeżywacie. Wszyscy to przeżywacie. Pan Bóg mówi do każdego z nas, nie za 2000 lat temu przez proroków, tylko w czasie czuwań, w czasie adoracji, w czasie mszy świętej, wszyscy dostajecie jakieś myśli. Ja to wszystko zapisuję i tak powstały moje książki. Zaczęła się msza święta, przyszła pierwsza myśl. Czym różni się u ciebie okres Wielkiego Postu od pozostałych dni w roku? Jak sobie sam zaczynam odpowiadać, no to właściwie chyba niczym, może tylko tym, że więcej ma spotkań w Polsce, nie tylko. Natychmiast się pojawia druga myśl. Co ofiarowałeś Panu Bogu na czas tego Wielkiego Postu? I tu się zaczynam kłócić. To mało jeszcze ofiarowałem? Prawie 40 dni nie będzie mnie w domu, prawie codziennie w innym łóżku, to mało jeszcze. I w tym momencie przypomniało mi się, jak tuż przed Wielkim Postem zadzwoniła do mnie pani z katolickiej agencji informacyjnej Sky. Mówi, proszę pana, ja dzwonię do różnych artystów, żeby się zapytać, jak oni w tym roku będą pościć. No i niektórzy artyści mówią, że oni sobie w tym Wielkim Poście nie będą słodzić herbaty. A mówię, proszę pani, ja w tym Wielkim Poście będę sobie słodził 4 razy więcej herbaty, bo prawie 40 dni nie będzie mnie w domu, to mało jeszcze. I tak msza biegnie, doszliśmy do konsekracji. Kiedy kapłan uniósł Pana Jezusa do góry, to między hostią a moją głową, gdzie w środku, zamajaczyła mi twarz wujka Wojtka. Wujek Wojtek, szwagier mojej mamy, słuchajcie, bandyta, złodziej, alkoholik, co wyszedł z kryminału, z powrotem do kryminału, słuchajcie, wstyd i zakała dla całej rodziny. Jak wujek Wojtek przychodził na jakieś uroczystości rodzinne, jak zobaczył, nie daj Boże, że na stole leżą jakieś kieliszki, ostentacyjnie te kieliszki schodzą na podłogę, kładł 2-3 szklanki, brał swoją flaskę, którą przyniósł, nalewał pełno do tych szklanek, mówi, no to teraz się napijemy. I nie daj Boże, że któraś z ciotek zaczęła oponować, ależ Wojtku, co ty sobie wyobrażasz, jak ty się zachowujesz? Zawsze była awantura i zawsze kilku wujków musiało Wojtka brać za bety i wyrzucać na ulicę. Ale wujek Wojtek w czasie Wielkiego Postu i Adwentu nie wypijał ani jednego kieliszka wódki i nie wypalał ani jednego papieroska. Kiedy w dzięczynieniu po Komunii Świętej Jasiu, to znaczy ja, kręcam taki pobożny, ja sobie tak wyobrażam, że musiałem wyglądać co najmniej jak Louis de Finet, taki pobożny Jasiu. Dostaję jakby młotkiem w głowę taką wiadomość. To wujek Wojtek, ten wstyd i zakała dla całej rodziny, potrafił Panu Bogu ofiarować na czas Wielkiego Postu tą swoją wódeczkę, a ty, świętoszku, co? No właśnie, co? Ty, to może chociaż to radio, bo tak na dobrą sprawę nieźle mi się powodzi. Jeszcze nie jedno takie radio będę sobie mógł kupić. I w tej sekundzie dotarło do mnie, uświadomiłem sobie, że od kiedy zacząłem jeździć szybkim samochodem, mam coraz mniej czasu. Kiedy wcześniej chodziłem piechotą, jeździłem na rowerze, to trzy części Różańca miałem załatwione do południa, bo tylu moich przyjaciół potrzebuje mojej modlitwy, a po południu zaczynał się nowy Różaniec. A teraz, kiedy siadam do samochodu razem z kluczykami, włącza się radio czy magnetofon, nawet gdy lecą jakieś pozytywne treści, to żebym dzisiaj odmówił jedno kółko Różańca, to naprawdę muszę się sprężać. A zaczyna się okres Wielkiego Postu, mam jazdę przez całą Polskę, mam rekolekcję w Hamburgu, mam rekolekcję w Paryżu, mam rekolekcję do niedaleko Frankfurtu. Jadę przez Polskę, czy dalej jeszcze będę miał czas na osobistą modlitwę i po drodze będę mógł pytać: Panie mój, o czym mam dzisiaj opowiadać tym studentom o radości wynikającej z praktykowania chrześcijaństwa przeze mnie. I słuchajcie, eureka. I nagle czuję, że przestaje mnie boleć. I msza święta się skończyła, duszpasterz mówi: Janek, to teraz ty zaczynaj. Ja tak stanąłem przed tymi studentami, jak dzisiaj przed wami. I mówię: słuchajcie, przyjechałem dzisiaj z Krakowa, żeby wam powiedzieć, jaka radość mnie dzisiaj spotkała. Od dzisiejszego dnia będę miał o wiele więcej czasu na osobistą modlitwę. Jadąc przez Polskę albo gdzieś dalej, będę mógł przez całą drogę pytać mojego Pana: powiedz mi, o czym dzisiaj mam opowiadać tym studentom, żeby zobaczyli, że chrześcijaństwo to jest radość. Radość w krzyżu. To jest radość. I gdyby mnie ktoś potem przy świętej zapytał, czy jesteś w stanie przebaczyć temu łobuzowi, który wywalił tą szybę i ukradł to radio, to powiem wam z ręką na sercu, że nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie będę udawał tutaj, słuchajcie, bo naprawdę z tym przebaczeniem jest u mnie potworna sprawa. Tylko stała się jedna rzecz, pod którą się podpisuję dwoma rękami. Ktoś mi zabrał ból. Ktoś mi zabrał ból i mało, że mi zabrał ten ból zamienił mi w radość. Bo sam jestem niczym, lecz wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Sam jestem niczym, lecz wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I to się stało w czasie mszy świętej. Ja sobie nie wyobrażam dnia od tych 30 lat, żebym codziennie nie wpadł do najgenialniejszej uczelni świata, z której mogą korzystać wszyscy. Paralitycy, analfabeci, głuchonieni, wszyscy. Wystarczy przyjść na Najświętszy Sakrament i broń Boże nic nie mówić. Jeden z największych błędów, jakie popełniamy w naszym życiu, że przychodzimy, to dzisiaj było też w czasie konferencji, jeszcze tutaj dziękuję bardzo, przychodzimy przy Najświętszy Sakrament, żeby on spełnił naszą wolę, a mało kto przychodzi posłuchać. Bo modlitwa to jest posłuchać, co też Panie mi chcesz powiedzieć dziś. No i słuchajcie, tak by można było o wszystkich, jeszcze może ruszę z chwalebnych tajemnic, jedną tajemnicę, żeby chyba, że już nie macie już siły, to ja mogę nawijać, słuchajcie, tutaj tyle, bądź ile, słuchajcie, jak o zesłaniu Ducha Świętego. Gdziekolwiek pojawia się Matka Najświętsza, natychmiast pojawia się Duch Święty. Zobaczcie, my dzisiaj w naszym narodzie jesteśmy zaniepokojeni o losy nasze i naszej ojczyzny. I pytamy Pana Jezusa: czy Ty przywróci na nasze królestwo obiecane mamy przez proroków? Kiedy przywróci na nasze królestwo obiecane przez proroków? A mamy obiecane. Ksiądz Markiewicz, założyciel Michalitów, słyszę od Pana Jezusa: najwyżej Bóg wyniesie Polaków, jak dadzą światu wielkiego papieża. Wszystkie uczelnie świata będą nauczać polskiego języka. Nowa cywilizacja po zburzeniu tej cywilizacji śmierci, która się kończy, wyjdzie z Polski. Polska będzie jedynym krajem azylowym, gdzie ludzie z zachodniej Europy będą błagać i prosić o azyl dla nich w naszym kraju. to kiedy przywróci na nasze królestwo obiecane przez proroków? A Panie, to się wyda, nie wasza to rzecz. Mówi, nie wasza to rzecz. Czemu mówi to samo? Otwieracie Pismo Święte, mówi to samo. Nie wasza to rzecz. Znać czasy i chwile, które Ojciec mój niebieski przeznaczył swoją władzą, ale gdy stąpi na was Duch Święty, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. To co mamy zrobić, żeby ten Duch Święty stąpił na ten naród? Co mamy zrobić? A Pan Jezus się pyta każdego z nas, czy ty jesteś chrześcijaninem? Czyli moim naśladowcą? Jaka najważniejsza jest? Tak się pytałem często w szkołach średnich. Proszę Pana, co to znaczy być chrześcijaninem? Co to znaczy być chrześcijaninem? To ja zawsze się pytam, to gościu, powiedz mi, jaka ostatnia informacja przyszła do twojego komputera? By cię ktoś zapytał teraz na przykład, powiedz o czym ostatnio słyszałeś. Tylko nie szukaj, nie zastanawiaj się, tylko szybko, o czym ostatnio słyszałeś. Czy znasz dzisiejszą Ewangelię na pamięć? Słowo Boga żywego, najważniejsza informacja na planecie Ziemia, to jest dzisiejsza Ewangelia. Nie ma ważniejszej informacji. Znasz? Czy w twoim domu jest otwarte Pismo Święte, gdzie w każdej chwili można do niego zaglądnąć? Znasz codzienną Ewangelię? Czytasz codziennie Pismo Święte? Komu bardziej ufasz? Znasz rozdział świętego Mateusza? Nie martw się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić, czy się będziecie przyodziewać, czy już pogani o to zabiegają. Starajcie się najpierw o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Słowo Boga żywego, znasz to? Czytasz codziennie Pismo Święte? Przeczytaj sobie po niebowstąpieniu Pana Jezusa, apostołowie dzień i noc trwali na modlitwie z Maryją. I po tych kilku dniach wspólnej modlitwy, tych kilkunastu facetów, którzy przed chwilą bali się szmeru przebiegającej myszy, wychodzą na ulicę i w przeciągu jednego dnia mamy pozyskane kilka tysięcy nowych chrześcijan. A był to dzień pięćdziesiątnicy, przyjechało wielu Żydów z różnych krajów, mówili różnymi językami. I kiedy te proste chłopy z Galilei zaczęli przemawiać, to wszyscy, którzy ich słuchali, słyszeli tak, jakby oni mówili w ich własnym języku. O co tu chodzi? Człowiek obdarzony Duchem Świętym mówi takim językiem, że wszyscy, którzy go słuchają, wiedzą, o co mu chodzi. Słuchajcie, ja bym was zapytał, od kiedy Maria jest królową Polski? Ktoś powie, od 1 kwietnia 1356 roku, jak Jan Kazimierz w ogóle złożył swoją koronę przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie. Perskiego kobzura. Szwedzi się przewalają przez Polskę. Król Jan Kazimierz, prymas Polski, pisze błagalne listy do papieża Aleksandra VII, żeby coś zrobił, bo przecież tu nam Szwedzi nas tutaj przeorają dokładnie. A papież mówi, czemu do mnie przychodzicie? A Jan Kazimierz jest w ogóle na wygnaniu, nie ma go kraju, król. Czemu do mnie przychodzicie? Macie swoją królową. Przecież ona was wybrała. Idźcie do niej. Dopiero wtedy Jan Kazimierz wraca do Polski, jedzie do Lwowa przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, zdejmuje swoją koronę, którą tu zresztą pod protezowie znowu założy. Słuchajcie, 50 lat wcześniej, a było to 50 lat po śmierci Stanisława Kostki, jak Stanisław Kostka umierał w Rzymie, cały Rzym wiedział, że umiera święty człowiek. I nie tylko w zakonie jezuitów, ale w ogóle miał... Jest wielkie nabożeństwo, cieszy się w ogóle czcią Stanisław Kostka w ogóle w Rzymie. Włoski jezuita Giulio Manicelli w 1608 roku z 14 na 15 sierpnia w nocy ma wizję w czasie modlitwy, ekstazę, widzi Matkę Bożą w koronie, Białą Żonę na piersiach, klęczy przed nią Stanisław Kostka. I on się zawsze zdolnie modlił się, niebowzięta módl się za nami. A Maria mówi do niego, ty Giulio, dlaczego ty nie nazywasz mnie królową Polski? Ja ten naród wybrałam przed wiekami, mam dla niego wspaniały plan. Będzie mi wierny do samego końca. I ten Giulio Manicelli postanowił przyjechać do Polski, dlatego że jak wiecie, patronem Stanisława Kostki był biskup krakowski Stanisław Święty i on, mając wtedy 70 lat, idzie na nogach przez Ukrainę 2 lata, przychodzi zaproszony przez Zygmunta III Wazę i przez Piotra Skargę i w święto patronalne biskupa krakowskiego Stanisława 8 maja 1610 roku w czasie mszy świętej na Wawelu w Krakowie znowu ma ekstazę i znowu Maria mówi do niego, Giulio, tutaj gdziekolwiek będziesz na świecie zawsze nazywa mnie królową Polski. 10 lat później mieszczanie krakowscy na wieży kościoła krakowskiego w Krakowie umieścili złotą koronę, którą sobie możecie oglądać do dnia dzisiejszego. To, że my jesteśmy dzisiaj tutaj w takim składzie, żadna zasługa, dostaliście większe zadanie. To nie byście mnie wybrali. Nawet jest tu między wami jeden człowiek, który się w ogóle butował, nie chciał mu się tu przyjść. A to zanim cywilizacja powstała na tej planecie, zostałeś wybrany. Ty musisz to, żeby to dzisiaj usłyszeć. zwycięstwo przyjdzie nie tak, jak mi się wydaje, że albo jeszcze mówimy, to jeżeli jesteśmy wybrani, to jak to się ma dzisiaj do tego? Słuchajcie, nie ma chłód, nie ma kopalń, nie ma stoczni, mamy zablokowaną drogę do morza, rozkładą niedługo polską ziemię, politycy skłóceni, jesteśmy posmiewieckim w Europie, wszystko w Europie robią, która się wyrzekła Pana Boga, żeby zniszczyć Polskę, w planach masonerii jest zlikwidowanie Polski z mapy Europy, to jak to się ma? I Panie Jezus mówi, to nie wasza to rzecz, ale gdy stąpi na was Duch Święty, ale Duch Święty może stąpić tylko wtedy, kiedy będziecie się modlić z Maryją. Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję, jak mówił kardynał Prąd, ale dopiero wtedy, kiedy całą Polskę otoczymy różańcami. A to zwycięstwo nie przyjdzie tak, jak się niektórym wydaje, że to partia wygra, ta partia, albo ta partia z lewej czy z prawej, z dura perskie oko. To będzie zwycięstwo Maryi. Ale ono będzie tak jak 7 października 1000. 571 roku garstka okrętów hiszpańskich i weneckich pokonała olbrzymią armadę turecką. Wiecie, tak jak płycie pod Kocimem, słuchajcie, patrzcie, mieli królu. Jan III Sobieski, członek żywego różańca. Przychodzi od cesarza prośba, chodź królu ratować Europę przed zalewem islamu. Dzisiaj w ogóle tak jest, że Polacy tacy niedobrzy, zamiast puścić islam wtedy w 1683 roku, to jeszcze ich pogonili, pobili, w ogóle pozabijali. Zamiast się cieszyć, dzisiaj przyjmujcie tych w ogóle wszystkich. No, a król ten jakiś głupi był. Zamiast w ogóle być, przyjmować tak jak dzisiaj Unia Europejska mówi, proszę przyjmować tych wszystkich innego, a on poszedł, nie chciał się najpierw zgodzić. Przychodzi list od papieża, król idzie ratować Europę przed zalewem islamu. Król się nie chciał zgodzić, mówi wiara, kasa pusta, szlachta skłócona, ale ojciec Papczyński, założyciel Białych Marianów, który był osobistym spowiednikiem Jana III Sobieskiego, ma wizję Matki Bożej, która mówi, powiedz królowi, że ma iść pod Wiedeń ratować Europę przed zalewem islamu. Jan III Sobieski zbiera 10 tysięcy młodych chłopaków, nie do końca zaprawionych w bitwie, członek żywego różańca, pielgrzymuje do 7 sanktuariów maryjnych w Polsce, rusza pod Wiedeń. Do granic państwa odprowadza go królowa Marysieńka. Ona od granic wraca do Krakowa. Wyciąga cały dwór królewski Kraków w ogóle w żałobnych strojach. Wyciągają od Dominikanów. U Dominikanów w Krakowie jest pierwsza kopia Matki Bożej łaskawej z Rzymu Santa Maria Maggiore. Obnoszą ten obraz, modlą się na różańcu. Jan III Sobieski przychodzi pod Wiedeń. Czeka na niego 100 tysięcy armia turecka. Jak wiecie, huzaria polska nie przegrała ani jednej bitwy w historii naszego narodu. Czeka na niego 100 tysięcy armia turecka. Co rano odprawiane trzy msze święte. Jan III Sobieski służy do mszy. Potem leży krzyżem, modli się na różańcu. I mamy święto imię Maryi 12 września od 1683 roku. Wiecie, co przyjdzie tak w bitwie warszawskiej, jak bolszewicy mieli wypisane na sztandarach po trupie Polski na Europę. I znowu, słuchajcie, najpiękniejsze świadectwa są miod. Nam nie wolno było długo mówić o bitwie warszawskiej. Dopiero teraz troszeczkę się otwiera furtka. Najpiękniejsze świadectwa są Rosjan. I takie świadectwo, które mi najbardziej utkwiło, to słuchaj, jak oni zobaczyli, bolszewicy zobaczyli niewiastę unoszącą się nad polem bitwy, oni strzelali w kierunku Warszawy, a te kule odbijały się od płaszcza Maryi i wracały do nich. I takie jedno świadectwo takiego bolszewika jednego jest, że w jednej wiosce podwarszawskiej błagał gospodarza, żeby mu się pozwolił schować do budy od psa, bo nie mógł znieść tego widoku, który się odbywał, który było widać w ogóle nad tą bitwą 15 sierpnia znowu. I tak można długo gadać. Zwycięstwo przyjdzie, ale to będzie zwycięstwo Maryi, bo tylko ona zwycięży smoka. Widzę niebo otwarte, widzę niewiastę obleczoną w słońce, a nad jej głową wieniec gwiazd 12 i ona rozpoczyna wojnę ze smokiem i ona tę wojnę zwycięża. Tylko ona. Szatan jest 1000 razy bardziej od nas inteligentny. Nie mamy najmniejszych szans do walki z szatanem, bo szatan lubi z nami rozmawiać. Zawsze mówi, a pogadajmy, czy to in vitro jest dobre? Czy niedobre? A czy klonowanie jest dobre? Czy środki wczesnoporonne są dobre? Jedna rzecz musimy sobie uświadomić, że szóste przekazanie, nie było takiego zgorszenia przed potopem za Noego, nie było takiego zgorszenia za czasów Sodomy i Gomory, jak jest dzisiaj na świecie. I musi przyjść, ja to mówię dlaczego, dlatego, że też nabroiłem przeciwko temu przekazaniu przez kupę lat, bo wiecie, jak niebezpieczne na scenie funky i to wszystko jest. No. I dopiero teraz dociera do mnie, że jak wiecie, jak się dowiedziałem, że jestem w rycerstwie niepokalanej, To wiecie, jaka jest konstytucja Rycerstwa Niepokalanej? Zawarta jest w cyfrach nazwane przypadki nieprzypadkowych. 1-6-6-7-0. To jest numer obozowy Maksymiliana. Nie będziesz miał Bogu cudów przede mną. To ty nie będziesz ustawiał świata po swojemu, tylko pamiętaj, każdy człowiek jest, jeżeli chodzi po tej planecie, jest w czymś najlepszy na świecie i Pan Bóg ma na niego genialny plan. Rycerz Niepokalanej czysty, czysty i jeszcze raz czysty. Szóste przykazanie. Potem nie będziesz miał nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swego. Słuchajcie, naprawdę nieważne, co robimy w naszym życiu, czy jesteśmy piekarzami, stolarzami, artystami, muzykami, czy księżmi, czy kardynałami. Liczy się tylko to, kogo chcesz wywyższyć, Boga czy siebie. Jak będziesz wywyższał siebie, zawsze będziesz nieszczęśliwy, bo zawsze będzie za mało pieniędzy, za mało pochwał, za mało blasku, braw i za mało wszystkiego. Jak będziesz wywyższał Pana Boga. Przecież ja mam trudno. Ja ponad 50 lat jestem na scenie. Przychodzę, gram koncerty, ludzie biją brawo, ja idę do kasy. I teraz drugie przykazanie, nie drugie przykazanie, tylko druga tajemnica radosna ze szkoły Maryi, jak przychodzi 15-letnia kuzynka do ciotki Eli, żeby sprzątać, prać i gotować, a ta staje jak wróta i nie ma, krzyczy, a skończę mi też, że matka mojego Boga przychodzi do mnie. I dzisiaj w moim życiu cały czas mi huczy na koncertach, jestem na scenie, kłaniam się, ludzie biją brawo, biada mi, aby ktokolwiek pod spotkaniem ze mną zapamiętał mnie, a nie ciebie, Panie mój. I biada mi, aby ktokolwiek pod spotkaniem ze mną nie odczuł obecności żywej miłości, tylko miłość otwiera oczy niewidomym. No i takie to jest, kurczę, parszywe życie. No co mamy zrobić? To nie myście mnie wybrali, to ja was wybrałem. Ja was tutaj przeprowadziłem, bo jesteście dla mnie bardzo ważni, tacy jacy jesteście. Słuchajcie, pytałem mnie często ludzi, dziennikarzy, dlaczego pan przyjmuje te zaproszenia do ośrodku dla narkomanów, do więzień, do parafii, do seminariów duchownych? Bo po całym świecie. A ja mówię, pierwsza rzecz, ja bym się nie odważył nikomu zaproponować, żeby ktoś zaprosił. A na tym spotkałem tylko ja korzystam, Jasiu, Budziasiu, tylko ja. Pamiętam, miałem rekolekcję dla 5. liceum w Radomiu. Jak powiedziałem, że ja tu najwięcej korzystam, to wsadza ci chłopak i krzyczy do mnie tam z końca sali. Mówi, ty, ile bierzesz za to spotkanie? Ile to u ciebie kosztuje? A ja mówię, to nic nie kosztuje. No to co pan odbiera lekę farmazony, że pan tu najwięcej korzysta? Słuchajcie, zobaczcie, jak mamy ustawione nasze myślenie. Jak ktoś mówi, że o korzyści, to tylko jaka kasa. Jedyna korzyść, która na dzisiaj interesuje, tylko jaka kasa. Ile kasy, ile pieniędzy, nie? I słuchajcie, nie wiedziałem, co mu powiedzieć. W końcu mówię, ja mu to wytłumaczę, jak ja korzystam. Mówię, byłeś kiedyś kolego na mszy świętej? Słuchajcie, nie ma nic ważniejszego. Żywy Bóg to nie jest obowiązek. Trzeba uświadomić, że msza święta to żaden obowiązek. Żywy Bóg wstępuje z nieba, żeby nakarmić duszę i ciało swojego przyjaciela, człowieka. Ja sobie nie wyobrażam dnia, żebym nie był na mszy. Albo jeżeli się zdarza gdzieś podróż, samolot czy coś, to przynajmniej na pieniądz spać do najgenialniejszych uczelni świata, posłuchać, czego chcesz ode mnie, Panie. Jest jeden z najważniejszych momentów w czasie Eucharystii. Nie przystępujcie do stołu Pańskiego, dopóki nie pojednacie się z waszymi braćmi. Znacie to wszyscy z Ewangelii, nie? Jak macie jakieś problemy z swoim bratem, przynosicie co jakiś dar, to do ołtarza zostaw ten dar, idź najpierw się pogódź swoim bratem, dopiero potem przyjdź i ten dar ofiarą. Dlaczego przekazujemy sobie znak pokoju dłońmi, a nie nosem, czołem czy plecami? Tak się utarło, nie? Przekażcie sobie znak pokoju, pada do ołtarza, no ktoś kiwnie głową, ktoś nie kiwnie, ktoś poda rękę, ktoś nie da. Dlaczego? Zauważcie, ojciec, Pan Jezus nas uzdrawiał, kładł ręce, prawda? Jan Paweł II kładł ręce, matka Teresa z Kalkuty kładła ręce, kapłani nas błogosławią, kładą ręce. Dlaczego? Dlaczego? I ja spojrzałem temu chłopakowi tak, słuchaj kolego, ja jestem taka bestia przewrotna. Jak będę kiedyś na mszy świętej i padnie do ołtarza hasło, przekażcie sobie znak pokoju, rozglądę się po kościele i zobaczę tam pierwszy rzędzie gdzieś taka fajna panienka siedzi, nie? Podejdę sobie do niej, odwrócimy się tyłem i sobie zrobimy tak, nie? Możemy sobie tak przekazać znak pokoju, ale przekazujemy sobie dłońmi. W dłoni jest zawarta cała informacja o człowieku. Wszystkie moje zdolności i wszystkie moje uczucia, naprawdę wszystko to, kim ja jestem w moim wnętrzu, wszystko zawarte jest w dłoni. I w momencie, kiedy przekazujemy sobie znak pokoju, patrząc przy okazji głęboko w oczach można zobaczyć duszę człowieka, całe moje wnętrze przechodzi do ciebie, a twoje do mnie. Ponieważ ja to na 1000% daję sobie głowę dzisiaj tutaj obciąć, że każdy z was jest w czymś mało, że lepszy ode mnie, to w czymś jedyny, niepowtarzalny na całej kuli ziemskiej. Nie ma drugiego takiego człowieka, który miał coś tak dobrego, jak każdy z was. Jak mówię, chłopak, miałem w Szczecach Opolskie takie dwa więzienia, najtrudniejsze w Polsce. chłopaki mają dożywocia powyżej 20 lat i mówię do nich, słuchajcie, jeżeli Pan Bóg ci pozwala chodzić swoimi butami po tej planecie, to znaczy, że ma dla ciebie genialny plan, bo jesteś czymś najlepszy na świecie. Gdyby nie to, to by cię dawno zlikwidował. Jeszcze czeka jeszcze, że może w przeciągu na łożu swojej śmierci może coś dobrego jeszcze zrobić. Przyjął to zaproszenie, żeby wyżebrać od was dotyk dłoni. Nic więcej. Jeżeli ktokolwiek z was po naszym spotkaniu poda mi piąteczkę, będzie to największe szczęście, jakie mogło mnie dzisiaj spotkać oprócz Eucharystii. A ponieważ szanuję wolność każdego człowieka, jeżeli ktoś nie poda mi ręki, nie ma problemu. Jak wiecie, nie wiem, czy znacie układy więzienne, tam jest grepcerka, która nie podaje nikomu ręki spoza swojego grona. Jeżeli ktoś nie poda mi ręki, nie ma w ogóle sprawy, bo szanuję wolność każdego człowieka. A może jest ktoś między wami, że się będzie bał, że będą coś wysysać jak wampir, to nie bójcie się, bo to jest jak wybranie ognia od świeczki. Świeczka, kiedy przekazuje swój ogień, ona naprawdę niczego nie traci. Przyjąłem to zaproszenie od księdza naszego kochanego, a ta Wojtek wypisał do mnie, woł mnie tyle tych maili. Wiecie po co i dlaczego? Żeby wyżebrać od was do tych dłoni. I to jest cała historia. Słuchajcie, objechałem kulę ziemską. Ludzie tak się dziwią, jak jeżdżę, że Budziaczkowi tak wszystko pasuje, że wszystko widzi przez różowe okulary. Ale popatrzcie, jakie to jest proste. Czy wiecie, ile ludzi codziennie mi podaje rękę? Ile ludzi mi codziennie dobrze życzy? A ile jeszcze obiecuje modlitwę? Objechałem kulę ziemską wiele razy w koło, zakosztowałem wszystkich rozkoszy tego świata, a teraz wiem jedno. Jedyna rzecz, która się w życiu liczy, to jest przyjadę do tych dłoni drugiego człowieka. I to wszystko. To wszystko. I teraz uważajcie. Jeżeli między wami jest jeden człowiek, słownie jeden, który czuje, że nie stracił tego czasu teraz na spotkanie z Budziaszkiem, no godzina będzie albo dłużej. Podziękujmy Panu Matce Bożej, słuchajcie, powierzcie mi, że to nie myśmy sobie wymyślili, tylko myśmy sobie wybrani. Pamiętaj, jak mówi do małych dzieci w Medjugorju Matka Boża, mówi, to ja Ciebie wybrałam, bo jesteś dla mnie bardzo ważny. Taki, jaki jesteś, bardzo Cię kocham. Gdybyś wiedział, jak bardzo Cię kocham, to byś płakał ze szczęścia. I mówiłem na początku, że ktoś tu jest, co się buntował, nie chciało mu się tu przyjść. To ja Ciebie tutaj przyprowadziłam, bo jesteś dla mnie bardzo ważny, taki jaki jesteś i bardzo Cię kocham. Gdybyś wiedział, jak bardzo Cię kocham, to byś wył ze szczęścia, to byś płakał ze szczęścia. Słuchajcie, myśmy naprawdę dostali wielką łaskę Polacy, tylko że ja pamiętam taki moment w czasie Bitwy Warszawskiej, nuncjusz papieski, później Pius XI pisze do papieża, tak żarliwej modlitwy, jaka była 15 sierpnia na placu zamkowym w Warszawie, sobie nie wyobrażał, nie widział. A dzisiaj na tym placu zamkowym zbierają się polskie kobiety, żeby protestować przeciwko przykazaniom Bożym. Ile musimy jeszcze odpokutować my Polacy, zanim, ale to wszystko jest, że Polskę szczególnie umiłowałem, jak mówi Pan Jezus, jeżeli będzie posłuszna mojej woli, wyższy o swojej potędze i świętości, a z narodu tego wyjdzie iskra, która przygotuje świat na moje ostateczne przyjście. Bo ma na to jedno prosi. Zauważcie, Guadalupe, Lourdes, Fatimie, w La Salette, w Giedrzwałcie. Pamiętacie takie z Giedrzwałdu? Słuchajcie, było zabronione używanie polskiego języka na Warmii i Mazurach. 1877, koniec XIX wieku, był Wutulham Bismarka. Używanie polskiego języka było karane więzieniem. I Matka Boża siedzi na złotym tronie i mówi po polsku. Dziewczynki się pytają, kiedy nasi tatusiowie przestaną pić wódkę? Odmawiajcie różaniec. Kiedy na Warmii i Mazurach będzie można mówić po polsku? Odmawiajcie różaniec. A my dzisiaj pytamy się, co zrobić, żeby nie było trzeciej wojny światowej? Wciąż to samo. Odmawiajcie różaniec. Jedyna szkoła i droga do zbawienia do Jezusa to jest mama, która wybrała Polaków. Nas zbrzydzają, śmieją się, to dzisiaj, bo też musimy wiedzieć, że jak Noe budował na pustyni swoją arkę, to dzisiaj ludzie będą z nas siedzieć, śmiać się i w ogóle wytykać nas palcami. Jeszcze niektórych będą do więzienia wsadzać, jeszcze niektórych zabiją i będą się z tego bardzo cieszyli. A mama mówi, odmawiajcie różaniec, bardzo potrzebuję waszej modlitwy, bo bez tej modlitwy nie mogą się urzeczywistnić plany mojej i mojego syna. To trwa 20 sekund, jedna zdrowaśka. Mama nas tak bardzo o to prosi. Ja właśnie, Polaku, czy ty kochasz Matkę Najświętszą? Pytamy, Polacy, naród maryjny, tu często chowa, nie? Kochasz Matkę Najświętszą? Kim dla ciebie był Jan Paweł II? Rozdał Polakom 40 milionów różańców. Słuchajcie, o czym marzą ludzie młodzi, jak się tak podają się, zakochują się, o czym marzą ci ludzie? Żeby jak najdłużej ze sobą przebywać. A czy matka pyta się, kochasz matkę na świeczą? Zanim odpowiesz ustami, odpowiedz sobie w swoim sercu. Ile czasu spędzasz codziennie na modlitwie z Matką Bożą, jak ona cię błaga i prosi? Że plany, żeby III wojny światowej nie było, to jest tylko odmawiajcie różaniec, bo demony do was nie mają dostępu, bo się nie przebiją przez słowo Maryja. Co dużo gadać. I teraz, jeżeli między wami jest jeden człowiek, słownie jeden, który czuje, że nie stracił tego czasu, niech spróbuje kawałek serca dołożyć do swoich ust, bo Pan Jezus mówi, ten naród czci mnie swoimi ustami, moimi jakieś paciorki, a w sercu daleko są ode mnie. Dlatego też mamie trzeba powiedzieć, jak najpiękniejszy tekst do najpiękniejszej kobiety świata. O nic innego nas nie prosi. Spróbujmy dołożyć te 20 sekund mamie, jak nas o to bardzo prosi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Królowo Różańca Świętego, Królowo Rodzin, Królowo Polski, Królowo Pokoju i Matko Pięknej Miłości. Amen.
Amen.
Nie brzmi. Amen.
Amen.
A teraz niebłogosławione ręce kapłańskie potwierdzą, czy tu nie było jakiejś herezji. Jak było, to niech nas nie potwierdzają.
I z tego niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Co tu dużo gada?
Jeżeli ktoś będzie zainteresowany jakimiś kultami czy książkami, zaraz otworzymy tam.